Chwała Panu Bogu. Witam Was serdecznie. Trudne zadanie przede mną. Nie chcę mówić krótko, żeby nie być napomnianym, że krótko mówię. Mam kilka myśli. I to różnych myśli. Jeśli omówię jedną, będzie krótko, jeśli omówię kilka, może będzie za dużo, ale jest coś, co spaja te myśli. Te moje myśli, które są takie dziwne i nieraz biegają w różnych kierunkach, zwłaszcza jak słucham usług braci, kazań, padają, poruszane są tematy i to tak ładnie idzie płynnie i z tych tematów jakieś słowo mnie dotknie i moje myśli biegną w innym kierunku, nieraz niezwiązanym z treścią usługi, ale słucham tej usługi, ale to słowo później żyje przez kilka dni, przez te dni, kiedy się nie spotykamy, kiedy się nie słuchamy. Są słowa, nad którymi pracuję całym sercem, całą duszą, rozumem, próbuję zrozumieć proste Boże słowa z Biblii. Ostatnio właśnie tak padały takie słowa jak mocny i słaby. Mocny to w przypadku Jozuego, żeby był mocny. I później gdzieś w posłudze innego brata padło słowo o słabych. Czy możemy być słabi, czy musimy być mocni? Jeśli się zastanowimy, to odpowiedź nie będzie taka jasna. Takie moje pierwsze pytanie, które sobie zadałem, którzy to są słabi? Zawsze myślałem, że słaby to ten, kto odpada. Upada, odpada, nie daje sobie rady. Ale jest odpowiedź w Słowie Bożym i to będzie ten najdłuższy fragment, który będę czytał. Ale mocny. Dlaczego Jozue miał być mocny? Jeszcze dzisiaj rano tak rozważałem. Dlaczego Bóg mówi bądź mocny, nie mówi bądźcie mocni. Tak bezpośrednio, że wszyscy musimy być mocni. Dzisiaj sobie tak po ludzku rano nie wstawałem, a już się obudziłem i tak myślałem, że rzeczywiście lud Boży nie musi być mocny. Mocny musi być ich przywódca. Przywódca, który wyda polecenie idźcie naprzód. Który słyszy Słowo Boże, słyszy Bożą wolę i ma poprowadzić lud. Lud musi być posłuszny i wierny. Nie musi być mocny i dzielny, ale jeśli jest zawołanie, że trzeba gdzieś iść i coś robić, to idzie, bo przywódca się nie waha, przywódca zachęca, przywódca idzie pierwszy. Bądź mocny i dzielny. Nie musimy być wszyscy aż tak mocni. Nie każdy ma to serce lwa. Ale jeśli jest wierny i posłuszny, to nie jest żadną ujmą, że nie jest przywódcą. Przywódca może być jeden. jakby było za dużo mocnych, mężnych i dzielnych, mogłyby być wewnętrzne konflikty. Wiemy, kto to jest mocny i mężny, ale słaby. Czy możemy być słabi? Ja zawsze, jak już mówiłem, że słabość mi się kojarzyła automatycznie z porażką. Jak ktoś słaby, to przegrany. Nie ma szans. A Słowo Boże tak pięknie o tych słabych mówi Paweł w liście do Rzymian. Ja zanim do tego dojdę, pójdę takimi skokami, dlatego że znalazłem takich we wcześniejszych rozdziałach fajne wersety. List Pawła do Rzymian. Zaczniemy od 11 rozdziału i początek 25 wiersza. To taki dobry początek, żeby mówić o słabych. Wobec mocnych być może. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. I tam dalej jest mowa o zatwardziałości, która przyszła na część Izraela. I tak dalej, ale to jest takie napomnienie, żebyśmy nie mieli o sobie zbyt wysokiego mniemania. Żebyśmy nie uważali się za lepszych niż są ci słabsi. W 12 rozdziale 9 wiersz mówi o miłości. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego, miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomieni duchem Panu służcie, w nadziei radości, w ucisku cierpliwie, w modlitwie wytrwali, wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. I 13 rozdział, 8 wiersz. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełni. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I 14 rozdział od początku. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynem jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, bo napisano, jak żyw mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, by nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Może się okazać, że ci, których uważamy za słabych, nie upadają, bo się boją. Boją się wiele rzeczy uczynić, których ci, co mają się za mocnych, czynią, mówiąc wszystko mi wolno. Tak, słaby w wierze nie oznacza, że gorszy. Jeśli myślimy, że słaby w wierze jest gorszy, grzeszymy pychą, grzeszymy brakiem miłości, grzeszymy obłudną miłością. Używamy dla zamaskowania tego zdrobniawych słów biedaczek, tak z politowaniem. Szydzimy nieraz z tych, którzy nie mają takich poglądów jak my i trzymają się mocno Słowa Bożego, tych podstawowych zasad. Często jest, że Słowo Boże nam, Nowy Testament, Pan Jezus otworzył drogę do nowych rzeczy, a ktoś chce się trzymać zakonu. Mamy inne poznanie, dla nas to jest dziwne, ale czy grzeszą przeciwko Bogu? Słaby to nie ten, kto upada. Słaby to ten, kto boi się iść naprzód sam. I idzie z nami. Mamy takiego miłować. I nie osądzać. Nie rozmawiać między sobą, mówiąc, a ten to słaby, a ten to taki biedaczek. Wiecie, to są szyderstwa. Już pierwszy psalm mówi, że błogosławiony ten, który nie zasiada w gronie szyderców. Mam jeszcze... Tu padła odpowiedź, jak ktoś słuchał tego fragmentu z Rzymian, co czytałem. Odpowie mi na to pytanie. Nie wiem, skąd mi przyszło takie pytanie, ale czy zastanawialiśmy się kiedyś, ktoś z nas, może każdy z nas, jest takie przykazanie w dekalogu, przykazanie z obietnicą, czci matkę i ojca swego. Jakoś nigdy mi nie przyszło do głowy zastanawiać się nad tym prostym przykazaniem, aż też w tym tygodniu zadałem sobie pytanie, czy wiem, na czym to ma polegać. Cześć, czczenie matki i ojca. Bo to bardzo krótkie przykazanie, jak większość. Jak kto z nas sobie wyobraża oddawanie czci swoim rodzicom? No, może jak już nie żyją, to ładny pomnik postawić, ale mówimy o żyjących. Mówimy o starszych rodzicach, młodszych rodzicach, o dzieciach małych i o dzieciach dużych. To chcę powiedzieć wszystkim, którzy są dziećmi i mają rodziców, niezależnie od tego, ile mają lat. Odpowiedź na to przykazanie, na to pytanie, o co chodzi w przykazaniu czci matkę swego i ojca swego, znalazłem w 13 rozdziale listu Pawła do Rzymian, w 9 wersecie, który czytaliśmy. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne. Czyli to, czci ojca i matkę, w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc tego przekazania czci matkę i ojca swego jest niewyrządzanie zła rodzicom. Każde wypowiedziane do nich słowo, każdy gest wykonany w domu ma być taki, który nie rani, który nie wyrządza krzywdy, nie zasmuca, a zasmuca wszystko. Krzyk, nieposłuszeństwo. Inne różne takie rzeczy. Każdy wie, co ma na sumieniu. I tak mamy żyć. Wypełniając to jedno przykazanie, czcij matkę swego i ojca swego, możemy wypełnić każde przykazanie. Bo na pewno zasmuci ich, jeśli coś ukradniemy, coś przywłaszczymy. I być może okradzionemu to zła nie wyrządzi. Chociaż tak nie bywa. To zasmuci matkę ojca. Cudowna, prosta odpowiedź. Jeśli poświęcimy trochę czasu na przeanalizowanie Słowa Bożego bez jakichś takich naukowych rodowodów, kiedy ja tak rozmyślam, jak czuję się jak prosty człowiek, mówię, no tak, miłość bliźniemu złego nie wyrządza, więc jeśli będę miłował, to będę wypełniał zakon, będę wypełniał przykazania, te wymienione w 9 wierszu i te niewymienione, wszystkie inne. Bo gdybym zapytał, ile jest przykazań, byłoby trudno odpowiedzieć. Jeśli pytanie by nie brzmiało, ile jest przykazań w dekalogu, to wtedy, bo jak na przykazanie, na odpowiedź na pytanie, ile jest przykazań w dekalogu, wszyscy powiemy 10. Ale ile jest przykazań? Chyba nikt nie zliczył. Jeśli weźmiemy pod uwagę nie tylko Stary, ale i Nowy Testament, to powiem tak, każde słowo Boże jest przykazaniem. Każde słowo ma tą wagę przykazania. Miłować bliźniego, miłować ojca i matkę, miłować słabego w wierze. Nie chodzi tu o grzesznika, tylko tego, który ma odmienne podejście do różnych rzeczy. Nie toczyć sporów o słowa, ale przyjmować, miłować, nie szydzić. Bo to wszystko załatwi miłość. Jeśli mamy miłość i żywe słowo, które mówi nam jasno i zwięźle, słabego wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Możemy uważać, pysznić się, że mamy lepsze poglądy, odważniejsze, ale pycha idzie przed upadkiem. Możemy upaść, ale jesteśmy mocni, więc podnosimy się, pokutujemy, idziemy dalej. A słaby jest pokorny, cichy, nie upada. Potrzebuje przywódcy, tak, bez mężnych i bez odważnych. Nie byłoby postępu. Mam na myśli ten dobry postęp. Iść za Jezusem. Słabego może trzeba zachęcać, może trzeba ciągnąć za rękę, ale nie jest on grzesznikiem, który ciągle upada, który w ogóle nie ma wiary. Albo się sprzeciwia wierze. To już jest trudniejsza sprawa, ale jest wielu słabych. Nie tych, którzy posnęli, ale tych, którzy mają wątpliwości. Choć ciągle się mówi to samo, ciągle są wątpliwości, to są słabi, ale nikomu nic winni nie bądźmy, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełni. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźmy się złem, trzymajmy się dobrego. Może przeczytam troszeczkę tak przerabiając. Miłością braterską jedni drugich miłujmy, wyprzedzajmy się nawzajem w okazywaniu szacunku, nie ustawajmy w gorliwości, płomienni duchem służmy Panu. Chwała niech będzie Bogu, że zachęca do tego, co jest najważniejsze w naszym życiu. Do miłości bliźniego, bez względu na to, czy nam pasuje, czy nie. Amen.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Krótką tylko myślą się taką podzielę. Już bez Biblii wychodziłem. Przed świętami, jak zaczęliśmy jakoś może półtora miesiąca próby chóru. I taka mi myśl, chór jest taką fajną, wiecie, taką, myślę, że to też Bóg w tych talentach, który dawał człowiekowi, miał gdzieś tam w planie te chóry, które będą śpiewać na chwałę Bogu. I w tym chórze bardzo wiele można odzorować takich ciekawych myśli do życia naszego, do życia zborowego. I taką myślą, która mi przyszła właśnie podczas tych prób i naszego tutaj zaśpiewania, to było to, że najbardziej, wiecie, nie lubię w tym chórze początku. Kiedy zaczynamy, każdy tam osobno głosy te ćwiczyć swoje, każdy ma inny ułożenie nutowe i tam inną melodię. I to jest takie monotonne. To tam sobie to brzydko brzmi w ogóle, bo to taka jest najczęściej bardzo taka prosta melodia. No nie jest to ciekawe. Nie jest to ciekawe, nie jest to ładne, ani to nie jest też takie ekscytujące. Ale właśnie każdy z nas gdzieś tam najczęściej to sobie tak robimy, że część idzie na górę, część tu na dole. I tam te głosy rozpoznajemy. Uczymy się ich i jak wszyscy się schodzimy, to najpiękniejszy jest ten efekt, jak właśnie się schodzimy i każdy z nas tym swoim głosem wyćwiczonym zaczyna śpiewać. Prostym, bo prostym, ale jeśli to się wszystko łączy w całość, to jest naprawdę wspaniały taki efekt. No i identyczna sprawa jest, jeśli chodzi o życie zborowe, tak. Zobaczyłem to, że kiedy zbór świeci takim wspaniałym jednością, ciałem Chrystusowym. No właśnie wtedy, kiedy w domach, kiedy w swoim sercach, kiedy właśnie tam, gdzie wydaje się to takie nudne, takie nikomu na pokaz, ani też no nie jest to takie majestatyczne, ani zachwycające. Kiedy tam w tych domach zmuszamy swoje myśli, aby myśleć o Bogu, aby nie poddawać się ciału swemu. Kiedy rozważamy to, wiecie, to kiedy to jest, kiedy ta komora nasza nie zawodzi. Modlitwa, wiecie, i podążanie za tymi pragnieniami, za tymi Bożymi celami, bo to sama modlitwa nie wystarczy, trzeba naprawdę zmuszać swoje myśli, zmuszać się do tego, żeby wypełniać wolę Bożą. Jeśli nas sumienie zaczyna oskarżać, jeśli wiemy, że coś jest nie w porządku w naszym życiu, to trzeba to szybko uregulować. Trzeba z tym skończyć, zerwać po prostu. Nie tłumaczyć sobie na wszelkie sposoby i wiecie, przychodzić tutaj na nabożeństwo i robić dobrą minę do złej gry, uśmiechać się, ale wiedzieć, że tam jest gdzieś nie w porządku coś w sercu swoim. Gdybyśmy tak w tym chórze sobie tutaj na przykład część została z Filipem, zaczęła trenować, ale ty załóżmy, a my byśmy tam poszli na górę, co tak pomyślałem, i zamiast też przypiennie ćwiczyć, poszli, nie wiem, do lodówki coś zjeść i w ogóle zostawili wszystkie te sprawy i wiecie, przyszlibyśmy tutaj, no wiadomo, od razu byłoby widać efekt tego, widać by było, Filip by zobaczył, że to w ogóle nie brzmi. I to jest tak samo w życiu duchowym, w życiu Kościoła. Wiecie, jeśli tam gdzieś czynimy jakieś rzeczy pokryjomu przed samym sobą i Bogiem, który wszystko widzi, to też nie dogramy tego w zborze. Będzie widać tą taką letniość duchową, tą takie ten fałsz. Taka właśnie ciekawa myśl mi przyszła i wziąłem to bardzo do siebie, bo jest to ważne, wiecie. Chciałbym, aby każdy z nas w swoim sercu myślał, nie uciekał od tego, co Bóg mu pokazuje, bo im dłużej żyję z Panem, tym bardziej mi pokazuje, że takie rzeczy trzeba od razu skończyć. Nie można z tym odwlekać, nie można z tym czekać, wiecie, na nie wiadomo co. Czasami chcemy czekać i mówimy, Boże, to jest ponad moje siły. To jest oczywiście nieprawda, to jest od diabła, bo wszystko, co w naszym życiu jest na nasze siły, na nasze miary, ale zwlekamy z tym, czekamy na jakieś wydarzenie większe, a potem to i tak wszystko wraca. A to trzeba definitywnie skończyć, to trzeba wziąć się do roboty, zmusić swoje myśli. Teraz jak byliśmy właśnie w Olsztynie, na Sylwestrze, tam brat Piotr usługiwał, pięknie usługiwał o tej komorze, o tym życiu naszym, intymności z Bogiem i o tym, żeby zmuszać swoje myśli. To jest zmuszanie swoich myśli do dążenia za Bogiem. Nie tam pozwalanie sobie na jakieś takie różne, nie dam rady tego, a później to wszystko przychodzi, taka letniość, takie życie bez tej mocy ducha, bez tej radości, wiecie, i tak człowiek chodzi taki posępny. Ja to mówię, bo wiem to po swoim życiu. Wiem, że w każdym z nas takie coś może być. Diabeł nie próżnuje swojego czasu. Każdy z nas ma właśnie ten wyznaczony czas, abyśmy my też ten czas nie próżnowali, tylko razem w tych swoich relacjach z Bogiem nie zawodzili. Od razu zaczynali działać, kochani. Uczyli się tej drogi Bożej, jak też psalmista mówił, pisze Dawid, wyryj w sercu moim przykazania swoje. Naucz mnie ustaw swoich. To ma być wyryte w nas głęboko. Pragnąłbym, żebyśmy tak o to się modlili i żeby nasz zbór, taką jedność jest naprawdę, ja Bogu dziękuję, że nasz zbór jest wspaniałym zborem, bardzo się tu buduje. Ale wiem, że diabeł będzie szukał wszystkiego, żeby zniszczyć nas. I wiem, że jeśli nie będziemy coraz bardziej przy Bogu, jeśli będziemy sobie pozwalać na jakieś takie małe rzeczy, to zniszczy to. Zniszczy to wspaniały wydźwięk, jaki powinniśmy razem dawać dla Chrystusa. Amen.
Chwała Bogu, kochani. Dzisiaj Paweł mnie tak troszeczkę zachęcił do tego, żeby tutaj wyjść. I czy Bóg chce z nami współpracować, kochani? Ten czas taki ostatni, co byliśmy i w Olsztynie, tak naprawdę cenię sobie to, to, co Bóg do nas mówił, kochani. I wiecie, tak przez te wszystkie usługi, przez ten cały czas, tak sobie pomyślałem, Boże, Ty chcesz z nami współpracować. Ale czy my chcemy z Bogiem współpracować? Kochani, Bóg chce. Bóg każdego dnia chce. Bóg każdego dnia chce z nami współpracować. Wiecie, tak jak słońce i deszcz współpracuje z ziemią, bo współpracuje. Innej współpracy nie może być. Słońce z ziemią, a bez deszczu, a sam deszcz i bez słońca, kochani. To się po prostu nie łączy z sobą. I tak samo, kochani, Bóg chce współpracować z nami. Gdzie takie myśli mi przychodziły? Wiecie, było wiele dobrego słowa. Bóg ma zawsze dobre słowo. On ma zawsze zachęcenie. On zawsze pobudza nasze serca do wdzięczności. Myślę, że pobudza nasze serca do wdzięczności. Wiecie, i takie słowo mi też, to co było mówione właśnie w Olsztynie też i kochani, jak to szybko można zapomnieć. Wiecie, przychodzi sytuacja, przychodzi chwila, parę sekund i zmienia się nasza postawa. Wchodzimy w inne położenia, kochani. Naprawdę, to jest już zmiana położenia. Było mówione właśnie, że jakim jestem drzewem? I Paweł w liście do Koryntian pisze, że tam w 5 rozdział, to jest 17 werset, ja nie wiedziałem, gdzie to jest, ale Bóg mi szybko pokazał, to jak przyjechałem do domu i szybko zaraz otworzyłem Biblię i wiedziałem, o jest ten werset. Całego go nie mogłem przetoczyć, ale znałem może część z tego wersetu i tam jest napisane, że stare przeminało, oto wszystko stało się nowe. Wiecie, i jeden brat właśnie mówił o tym, czy to rzeczywiście, tak sobie pomyślałem, czy to wszystko stare we mnie już przeminęło, a wszystko stało się nowe. Nie. Tak się nie stało, kochani. Wiecie, poszłem w poniedziałek do lekarza. Nie byłem zarejestrowany. Jak ktoś nie jest zarejestrowany, to myślę, że każdy z was wie i tam bez kolejki się idzie, tylko się pyta, kto jest ostatni. Przyszedłem, zapytałem i troszeczkę poczekałem. Wiedziałem, po kim wchodzę i no już wiem, że ta osoba była, to teraz jak pani doktor mnie zawoła, to teraz ja po niej wchodzę. Wiecie, ja się podrywam, chcę wejść, a tu wchodzi przede mną dziewczyna z dzieckiem. Wiem, że była co najmniej z dwie osoby za mną. Ja mówię, słuchaj, ale ty później przyszłaś. Nie, ona była po kimś tam, zaczęła mi się tłumaczyć, nie? I wiecie, już weszła do tego gabinetu. Wiecie, ja się wycofałem. Wycofałem się bez słowa. Ale kochani, w sercu była walka. Wiecie, usiadłem i to, co Paweł mówił o tych myślach i to, co Piotruś też wspominał, naprawdę. Wiecie, kochani, nic w człowieku nie ma, co by mogło go zbawić. Mówię, Boże, nic we mnie nie ma, co by mogło mnie zbawić. Nic. Nic nie ma we mnie. Nic we mnie nie ma dobrego. Bez Ciebie nie potrafię wydawać dobrych owoców. Wiecie, złe myśli przyszły. Jak to, tamto, pretensje. W środku, no bo wiadomo, jak mogłem to wyrzucić tam przez tych wszystkich ludzi, nie? Jaka moja postawa, wiecie, ale jaka moja postawa przed Bogiem jest. Kochani, i mówię, Boże, już w duchu się zacząłem tam modlić w tym ośrodku i mówię, Boże, zabierz. Wiecie, gdzieś to odeszło, przyszedłem do domu znowu. Znowu te myśli przyszły i znowu mówię, Boże, zabierz to ode mnie. Kochani, no. Chwała Bogu, że mamy drzwi, kochani. mamy przystęp do Chrystusa i tam jest wyjście, kochani. Bóg nam umożliwia wyjście naprawdę i wiecie, dziękuję Bogu, naprawdę dziękuję Bogu też, że jestem tutaj dzisiaj z wami, bo też jak wracaliśmy, mówiłem do dziewczyn, że nie chcę mi się wracać do pracy. Nie to, że nie chcę mi się pracować, wiecie, ale jak dłuższy czas jestem z wierzącymi i naprawdę nie chcę się wracać do tego świata tam. Wiecie, i jak już jechałem, to czułem się źle i mówię, idę do lekarza, ale jakoś w poniedziałek rano tak przez chwilę czułem się źle, później poczułem się dobrze i mówię, chyba nie, chyba idę do pracy. Ale jednak mówię, Boże, idę się zbadam i okazało się, że jednak jestem chory i mówię, Boże, dajesz mi jeszcze tydzień takiego spokoju, takiego wytchnienia i naprawdę, wiecie, kochani, takiego dobrego czasu. Wykorzystujmy czas, tak jak Słowo Boże nam mówi, bo dni są złe. Wykorzystujmy czas, kochani, naprawdę. Mamy dogodny czas na to, żeby spędzić go w komorze, na to, żeby spędzić go, kochani, przy Słowie i myśleć o niebieskich sprawach. Nie o przyziemności. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze, szukajcie. Wiecie, dzisiaj też się rano modliłem, mówię, Boże, dziękuję Ci za komorę. Wiele radości, wiecie, przeżywam w komorze. Niech Bogu będzie chwała za wszystko, naprawdę, co czyni w naszym życiu i współpracujmy z Bogiem, kochani, bo On chce z nami współpracować. Amen.
Chwała Panu Bogu. Dobrze jest być w społeczności, gdzie się dzieją Boże rzeczy. Krzesia świadectwo, Krzesia słowa. Wiedzieliśmy, znaczy tak, wszyscy wiedzieliśmy, zdawaliśmy sobie sprawę, jak daleko jest od Boga. Może my, szczególnie akurat nasza rodzina wiedziała, że coś się zaczyna dziać w jego życiu, w sercu, zmieniać na lepsze. Ale nie wyobrażałem sobie, że to tak szybko nastąpi, że to tak w czasie jest możliwe też, żeby tak nastąpiło. Ale u Boga jest wszystko możliwe. Bóg jest Bogiem cudów i ja dziękuję Bogu z całego serca za ten cud, o którym mówił Krzysiu. I znowu mówimy o społeczności, mówimy o dzisiaj, tak wiele słyszymy o społeczności. Znowu. I zostanę przy tym, chociaż chciałem zacząć od tego wiersza, ale tylko na nim zostanę. Mariusz znowu czytał, tak jak ty słyszałeś to, że ja to czytałem? Czy jak byłeś wtedy na nabożeństwie, jak ja to czytałem? Ha! Ile to było temu? Tydzień temu. Tydzień temu mówiłem o tym, przejmujcie słabego w wierze. Zobaczcie, jak Pan Bóg kieruje naszymi sercami. Chwała Bogu, że poddajemy się Bogu. Ja chciałem rozpocząć taki dłuższy fragment przeczytać, ale tylko ten sam wiersz przeczytam, który wtedy też czytałem tydzień temu, który czytał Adam w niedzielę. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. I Adam mówił o tej wierze i o wzajemnej miłości. I wiem, że ja właśnie w czwartek mówiłem w oparciu o ten wiersz, bo też tak głęboko zapadł do mojego serca. Dzisiaj Paweł tak pięknie powiedział o tym, na czym polega, jak się tworzy miłość, społeczność, jedność. Porównał to do chóru. Taki piękny obraz.
Faktycznie. Faktycznie, kiedy zaczynamy jakąś pieśń ćwiczyć, nikt z nas jeszcze nie wie, jak ona tam brzmi, jakie są głosy i tak dalej. I kiedy każdy z nas ćwiczy swój dział, swoją partię, to takie to jest niezachęcające. Nic pięknego tam. To nie jest wcale majestatyczne. To nie jest wcale podniosłe czy wzniosłe. Takie męczenie. Ale kiedy się schodzimy razem, i gdy już potrafimy zaśpiewać te swoje partie razem, to też trzeba jeszcze poćwiczyć. To już samych nas to cieszy. I Paweł powiedział takie coś, że to ćwiczenie tam, gdzie my jedni faktycznie, w chórze to jedni tutaj z Filipem zostają, my idziemy na górę, tam basy idą na górę i tenory, bo ja trochę tam te nuty znam, więc ja mogę ten głos przećwiczyć, tak? A tutaj zostają soprany, alty i z Filipem ćwiczą. Później jedni idą do drugiego pokoju sobie ćwiczą, kiedy już tak, no żeby nie tracić czasu. I w domu naszym, gdy my tych swoich partii nie będziemy ćwiczyć, nie przełożymy się, gdy pójdziemy i zajmiemy się czymś innym, to później, gdy zejdziemy się razem, to chór nie zabrzmi. Gdy tam ćwiczymy nasze życie osobiste z Bogiem, gdy tam ćwiczymy nasze relacje z naszymi bliźnimi, o których dzisiaj Mariusz czytał kilka razy i tak w różnym wydaniu, teraz tak po swojemu sam powiedział, że tak przeadaptuje jakby te słowa. No, gdzie to było? 12, 10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunków, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, w nadziei radośni. W ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. To jest to nasze ćwiczenie w domach naszych. To jest to, każdy ćwiczy swój głos. Swój głos z Jezusem Chrystusem. Swoje życie podporządkowujemy nutom. Swój głos podporządkowujemy nutom. One nam wyznaczają wysokość dźwięku, długość, siłę nuty. To, co jest tam napisane. To dla każdego członka chóru jest wyrocznią. A dla nas wyrocznią dla naszego życia jest Boże Słowo, Boże przykazania, relacje. Ćwiczymy te relacje w naszych domach. I teraz sobie wyobraź, że ty ćwiczysz w swoim domu plotkarstwo. Jak zabrzmisz w tym chórze? Strasznie. Wyobraź sobie, że ćwiczysz w tym domu pogardę dla może słabszego w wierze. Fajnie to Mariusz powiedział. Słabszy w wierze wcale nie znaczy gorszy. A dla nas wszystkich raczej zawsze myśleliśmy, no słabszy to gorszy. I też mi się tak spodobało bardzo takie głębokie słowo. Ten słabszy boi się grzeszyć. Może jest lepszy od tego silnego. Bo boi się grzeszyć. Boi się Boga. Jest słaby. I więcej się boi Boga. I może być, że jest wyżej niż ten mocny. A tak nawiązując do tego słabego i mocnego, myślałem, że znając Mariusza, że powie taką, na co ja wpadłem, co to znaczy być słabym. Co jest lepsze, silny czy słaby? To mi zaraz przyszły na słowa Pawła, że się chlubię ze słabości mojej, bo gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I stąd, wiecie, taki wniosek
taki wniosek mi przyszedł, że jedno i drugie jest potrzebne i biada, jeśli tylko jestem słaby, a nie jestem mocny. I biada, jeśli tylko jestem mocny, a nigdy nie byłem słaby. Bo to jest droga do pychy i upadku. Natomiast, gdy jestem słaby, mam być mocny. Też mi się spodobało to, że podkreślił, bo już miałem protestować, że mocnym, że musi być, że lepiej być słabym, ale mocnym musi być. Musi być przywódca mocnym. I zaraz sobie powiedział, o właśnie, bo chciałem ci powiedzieć, Mariusz, że muszę być mocny. Wiele razy czułem, że sam muszę być mocny. Przychodzisz do zboru, zapraszasz do świadectwa, nie ma nikogo. Musisz być mocny. Muszę się wziąć w garść, żeby się nie rozkleić. Klękamy do modlitwy, dwie osoby się modlą. Musisz być mocny. Musisz być mocny. Jak nie będziesz mocny, to się wykończysz. Głosisz jakieś słowo i nie widzisz żadnego efektu. Musisz być mocny. I kochani, ale my w naszym domu, właśnie w tych ćwiczeniach, musimy być mocni. W naszym dziale musimy też być mocni, żeby powiedzieć grzechowi nie. Żeby walczyć z pożądliwościami. O tym mówił Robert. Musiał być mocny. Jakby był słaby wtedy, to by przegrał po prostu. Trzy razy by przegrał. Pierwszy raz by przegrał w ośrodku tym zdrowia. Drugi raz by przegrał wracając do domu. A trzeci raz by przegrał, była jeszcze szansa przegrać w domu. I to samo Adam. Musiał być mocny, żeby zwyciężyć. W tych naszych musisz być mocny. W tych, kiedy dochodzi tylko do tej walki, gdzie tylko ty jesteś i twoja pokusa, czy świat, czy szatan, ty musisz być mocny. Jeśli nie będziesz mocny, to nie wygrasz. A jeśli zaznałeś słabości, to nie grozi ci być mocnym. Nie upadniesz. Nie wniesie cię to w pychę. Jeśli zaznałeś smaku słabości, poznałeś słabość swoją. A więc jedno i drugie musi iść w parze u chrześcijanina. I to. I żadne z nich faktycznie nie jest lepsze, jedno lepsze, a drugie gorsze. Nie. Nie jest lepiej być. Oto ja bym wolał być tylko mocnym. Nie, nie. Nie ma mocnego bez poznania słabości, bez słabego. I też nie ma mocnego, kto nie ostoi się mocny, jeśli nie zaznał słabości. A z kolei mocny docenia słabość, bo ją przeżył, bo był, bo wiedział, jak Bóg go podnosi. To tak moje myśli o tym, ale teraz tak, jeśli nie jesteś mocny w tym ćwiczeniu, jeśli zamiast iść do domu, tak jak my wychodzimy na górę, ktoś idzie tam do kancelarii, grupa ta, druga i ćwiczy tam, a ty wracasz do domu i nie ćwiczysz tego przykazań Bożych. Nie ćwiczysz przykazań Bożych odnośnie twojego życia, twojej relacji, twojej rozmowy w domu. Pyskujesz, nie ćwiczysz. To jak przychodzisz tutaj do chóru, gdzie chór ma zaśpiewać, gdzie ma być jedność, jak zabrzmisz? Tragicznie zabrzmisz. I to nie będzie chór. To będzie straszny chór, czyli straszny zbór. Bracia i siostry, musimy się tak naprawdę wystrzegać. Bo myślę, że tak jak Paweł powiedział, że jest szczęśliwy z tego, że jest w takim zborze, który tak jest, tak jest zbudowany. Że jest raczej ta miłość, jedność, ale diabeł nie śpi. I ten triumf, jeśli przegramy, jeśli wygra z nami, ogłosi na cały świat. Z radością, z chlubą, że przegraliśmy. I walczy. Jeśli znajdzie, jak walczy? Szuka serca, które mu się otworzy. Szuka serca, którego wpuści. No a ja nie wpuszczę. Jak mówisz źle, to wpuszczasz. Jak zachowujesz się źle, to wpuszczasz, otwierasz. To są otwarte drzwi. Jeśli nie zachowujesz się pokornie w swoim domu, to otwierasz drzwi i nie będziesz się za chwilę zachowywał pokornie tutaj. Prawda? Jeśli nie jesteś wierny w swoich myślach tam, to tutaj też nie będziesz wierny przykazaniom Bożym. Ale jeśli tam ćwiczymy, w naszych domach, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. No nie tylko w czterech, w pięciu, w czołówce. To jest bieda, kochanie, wam powiem tak. I to jest sztuka cała. Gdyby zależała wzajemna miłość i pomnażanie się tej miłości od czołówki, na przykład od braci starszych, tylko, jestem przekonany, że to by było na 100 przypadków, na 100 zborów 90 by było mocnych. Ale to, wiecie, ale to we wszystkich, we, i to jest sztuka, to już jest sztuka, we wszystkich. I w tych słabych w wierze. I tych, którzy troszkę inaczej rozumieją, we wszystkich ma się pomnażać. We wszystkich. Bo jesteśmy ciałem. Bo jesteśmy ciałem. I musimy być jedno. Bo jeśli, powiem, ten palec będzie plotkował i tu się pojawi gangrena, to się pojawi gangrena wtedy, bo plotkowanie na przykład, obmawianie w domu, to jest gangrena duchowa. To zacznie stąd, tak, z tej rany tutaj, zacznie iść zakażenie nawet do serca, do głowy, do ręki. No zacznie. Dlaczego? Bo to jest jedno ciało. Nie można sobie pozwolić, to niech se choruje, no. Jego sprawa, niech se choruje. Ale niestety całe ciało będzie to odczuwać, tak? I będzie cierpieć z tego powodu. To jest sztuka. I człowiek tej sztuki nie może, powiem, przeprowadzić. To jest tylko dzieło Boże. Stąd każdy z nas jest odpowiedzialny za to. I każdy z nas musi być poddany Chrystusowi. Pamiętajmy, módlmy się o to, kochani. Módlmy się, żeby nie stracić tego, co mamy, a jeszcze to pomnożyć. Módlmy się o mądrość dla siebie najpierw. Każdy z nas niech się modli. I ci, co mają 80, 70, 50 i ci, co mają 17 lat. Módlmy się o to. O mądrość dla nas samych. Miejmy świadomość, że jesteśmy częścią ciała Jezusa Chrystusa i to, że jeśli może nawet tu nigdy się nie wyszłeś do świadectwa, czy nie wyszłaś, czy nigdy się nie pomodliłeś, czy nie pomodliłaś nawet, to już się zwalnia od tego i ty możesz sobie w domu robić, co chcesz. Nie, jesteś dalej częścią tego samego ciała. Jesteś. I módl się, żebyś nie wnosił ran, żebyś nie wnosił gangreny do ciała, żebyś nie wnosił brudu, wirusów, zarazków, bakterii. Żebyś nie zatruwał organizmu. I ja dziękuję Bogu, że ta miłość, chociaż była przyczyną do tego, że Paweł się chlubił i wszyscy się chlubili tym zborem, a więc miała wysoki poziom, że ona jeszcze się pomnażała. Jeszcze lepiej będzie. Jeśli będziemy w tym wierni, ja jestem przekonany, że po tylu usługach rozumiemy, co to znaczy jedność, jak się buduje jedność, że to trzeba budować jedność, budować kosztem swoich, nie wiem, niezależności swoich, nie wiem, poglądów swojego, języka szybkiego i tak dalej, i tak dalej. Trzeba to budować. Myślę, że każdy z nas jest tego świadomy. I jeśli będziemy naprawdę w tym dziele pracować i czuwać, żeby nie dać tam diabłu złemu, żeby ten ktoś czytał o korzeniu gorzkości w niedzielę chyba, tak? Nie wiem, chyba Mirek, o korzeniu gorzkości, który gdy podrośnie, to kazi wielu. nie buduje, a rozwala. Jeśli będziemy o tym pamiętać i będziemy to robić, to nie tylko, że zachowamy może to, ale to będzie się jeszcze pomnażać. Będzie jeszcze lepiej. I to jest piękne. Świat coraz gorzej, a my coraz lepiej. I tak jest. To jest zasada taka. Świat coraz gorzej, on się chyli do upadku i stacza się w dół, a Kościół przygotowuje się na przyjście Jezusa Chrystusa. Staje się czysty, jak on. Oblubienica staje się święta, bo się uświęca. I to jest jeszcze piękniejsze. Chciałby się tak, powiem, na pewno mi by się chciał tak powiedzieć każdemu z was, jak właśnie Mojżesz powiedział wobec całego narodu izraelskiego, postawił Jozuego i powiedział: bądź mocny, powiedział mu słowa Pana, ale ty bądź mocny, nie bój się, nie lękaj się, Pan pójdzie. Chciałbym każdemu z was, tak każdego z was postawić tutaj i wobec wszystkich powiedzieć: bądź mocny. Bądź mocny w swoim domu, bądź mocny w swoim wiernym życiu z Chrystusem. Bądź mocny, bo jesteś odpowiedzialny przed Bogiem za zbór, za Kościół, za lud Boży, za tą chwałę, którą jest jedność, to jest chwała Kościoła. To jest znak rozpoznawczy Kościoła dla świata. Miłość wzajemna. Bądź mocny, żeby każdy z was to zrozumiał i przyjął do serca. Bądź mocny. Nie bój się i się nie lękaj tych wielkich wrogów, tego, że to będzie trudne, że to jest takie bardzo trudne, może nawet ludzie mówią nieosiągalne. Pan pójdzie przed tobą, Pan będzie z tobą, cię nigdy nie zostawi, nie opuści. Amen.